Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Są takie dwa słowa, które między innymi określają naszą rzeczywistość. To nie są jedyne słowa, bo tych słów jest całe mnóstwo, cały wachlarz, całe spektrum, ale tak sobie myślałem, że te dwa w szczególny sposób określają, można powiedzieć, każdy dzień naszego życia. I na dobrą sprawę jestem przekonany, że gdybyśmy mogli teraz porozmawiać o Twoim życiu, o tym, jak ono wyglądało w minionym tygodniu, albo jak sobie wyobrażasz to życie w kolejnym tygodniu, to pewnie jedno z tych dwóch słów by pasowało do Twojego życia. One wydają się stać na dwóch skrajnych biegunach i na pozór nie mają ze sobą nic wspólnego, chociaż to są, mogą być tylko pozory. Jednym z tych słów jest słowo codzienność, a drugim jest słowo wyjątkowość. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z grupą moich znajomych, z grupą moich przyjaciół i zadawałem im właśnie pytanie odnośnie tego, jak minął ich tydzień, prosząc ich, żeby coś powiedzieli o swoim życiu. I też drugie pytanie w ślad za tym, żeby powiedzieli, jak wyobrażają sobie może długi weekend, ten już niebawem, który nas czeka. I w zasadzie większość, wszystko to, co ludzie mówili mi, można by określić tymi dwoma słowami. Bo niektórzy mówili o wyzwaniach w pracy, o chorobach, o dzieciach, o terminach, o rodzicach, o presji czasu, no najróżniejsze rzeczy i tak naprawdę te wszystkie można by określić takim słowem codzienność. Jedna osoba albo dwie powiedziały, że czeka ich coś wyjątkowego w najbliższym czasie. Jedna za bardzo nie chciała mówić, powiedziała tylko, że no to będzie wyjątkowe, ale nie za bardzo chce o tym mówić. Druga powiedziała o wspaniałym koncercie rockowym ulubionego artysty rockowego, na który się z mężem wybiera i powiedziała, że to będzie takie uskrzydlające, wznoszące, odjazdowe, wyjątkowe tak naprawdę. Jest taka klasyka polskiego bluesa, zespół Dżem, on śpiewa i wokalista tego zespołu w jednym ze swoich utworów odnosi się do swojej mamy, o której mówi: mama mówiła mi, że w życiu piękne są tylko chwile. I chcielibyśmy, żeby tych chwil było więcej, ale to są chwile, które są piękne, a reszta naszego życia różnie wygląda, przynajmniej na różny sposób patrzymy się na tą naszą codzienną rzeczywistość. I tak naprawdę, kiedy mówię o tych dwóch słowach, które streszczają nasze życie, to można powiedzieć, że one określają twoje życie, one określają moje życie, one określały życie wokalisty Dżemu, którego już nie ma tutaj. I one też określały życie ludzi, tych wszystkich, którzy byli przed nami, włącznie z tymi, do których Paweł kieruje słowa swojego listu do Filipian. Bo można powiedzieć, że Filipianie w ogóle nie byli inni od nas. Przez ostatnie kilka niedziel pochylamy się nad tym listem apostoła Pawła do wierzących w Filipii. I z listami sprawa ma się tak, że to jest trochę tak jak przysłuchiwanie się jednej strony rozmowy telefonicznej. To jest tak, jakbyś słuchał jedną osobę, był obok tej osoby i słyszał, co ona mówi i w oparciu o to, co ona mówi, domyślał się, co też ta druga osoba mówi. Druga rzecz jest taka, że z listami sprawa ma się tak, że one były zwykle pisane jako reakcja na to, co się działo w różnych wspólnotach. Albo działo się nie za dobrze i to powinno być skorygowane, albo powinno było się dziać, a się nie działo. W związku z tym autorzy listów Nowego Testamentu piszą swoje listy po to, żeby albo zachęcić, zmobilizować, przynaglić tych, do których piszą, albo też piszą, żeby skorygować pewne rzeczy. Gdyby ci, do których Paweł pierwotnie pisał, mieli dzisiaj napisać do nas list, to biorąc pod uwagę to, co o nich wiemy, o ich życiu, to ich list do Pawła, któremu moglibyśmy się przysłuchiwać, mógłby brzmieć mniej więcej tak. Drogi Pawle, do dzisiaj pamiętamy, jak zawitałeś w nasze strony. monotonię, bezsilność naszego życia przerwały Twoje słowa dobrej nowiny o Jezusie. To było niezwykłe, wyjątkowe, kiedy wypędziłeś złego ducha z ciała młodej, opętanej dziewczyny. Byliśmy pod wrażeniem tego wydarzenia. Pod jeszcze większym wrażeniem byliśmy wtedy, kiedy w niezwykły sposób otworzyły się wszystkie drzwi więzienia, w którym przebywałeś z Sylasem. Wiele osób oddało wtedy Jezusowi swoje życie. Najpierw Lidia, jej rodzina, później strażnik więzienia, jego rodzina. To był niezwykły początek czegoś niezwykłego. Początek Kościoła Pana Jezusa, który się tworzył. A my jesteśmy jego częścią. Od tego czasu minęło 10 lat. I ty wiesz, że nie jest nam łatwo żyć. Tęsknimy za tymi wyjątkowymi chwilami, których byliśmy świadkami. W nasze niełatwe życie często wkrada się codzienność. Ludziom jest trudno. Ciężka praca, niska płaca, choroby, praktycznie nieistniejąca służba zdrowia, niepewność jutra, ciągła troska o siebie i o swoich bliskich. No i różnego rodzaju wyzwania, presja ludzi, którzy są niechętni wobec nas, a nawet wrogo nastawieni, no i też wyzwania we wspólnocie. Ewodia i Syntycha od jakiegoś czasu nie mogą się ze sobą porozumieć i nie wiemy, co z tym zrobić. Pozdrawiamy naśladowcy Jezusa z Filipii. Nie wiem, czy taki list kiedykolwiek powstał. To jest moja bujna wyobraźnia, tworzona w oparciu o to wszystko, co wiemy tak naprawdę w kontekście wierzących z Filipii. Ale nawet jeżeli nie napisali takiego listu, to sposób, w jaki Paweł pisze swój list do Filipian, sugeruje, że to były właśnie wyzwania, z którymi ci ludzie się zmagali. I to właśnie do nich i do nas. Do mnie i do ciebie. Paweł kieruje słowa swojego listu. Posłuchaj proszę trzeci rozdział. Przeczytam do wersetu 9 najpierw. Tam troszkę podałem złe odnośniki Jonatanowi, ale to nic. Trzeci rozdział, list do Filipian. W końcu, moi drodzy, radujcie się w Panu. Powtarzanie tego samego nie nuży mnie. Was zaś zabezpiecza. Uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów. Uważajcie na złych pracowników. Uważajcie na fanatyków obrzezania. To my należymy do obrzezanych. My, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami. A przecież ja na pewno mógłbym na nie liczyć. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja. Obrzezany 8 dnia z rodu Izraela, z plemienia Benjamina, hebrajczyk od pokoleń, w stosunku do prawa faryzeusz, w kwestii gorliwości, prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, jeśli mierząc ją normą prawa, człowiek bez zarzutu. A jednak, cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. Wydaje się, że to już jest zakończenie listu. W końcu, czy wreszcie, bracia moi, pisze Paweł. No, jeżeli to jest zakończenie, to bardzo długie, bo w ślad za tym zakończeniem są kolejne dwa długie rozdziały. Z drugiej strony to wyrażenie w końcu może wskazywać na przejście do kolejnej kwestii, do tematu, który Paweł chce jeszcze poruszyć. To jest trochę tak, jakby Paweł pisał, oprócz tego, co już, o czym wiecie, o czym mówiłem, oprócz tego, co już napisałem, jest jeszcze coś, co chciałbym poruszyć na sam koniec. I tym czymś jest radość. Pawle, ty chyba żartujesz. Naprawdę? Wiecie, kiedy czytam ten list, to sobie myślę tak. To jest trochę tak, jak rozmawia głuchy ze ślepym. I nie są w stanie się dogadać. Oni o chlebie, a Paweł o niebie. Bo kiedy wziąć poprawkę na wszystkie wyzwania, którym oni musieli stawić czoła, to jest trochę tak, jakby Paweł zupełnie ich nie rozumiał i mówił zupełnie innym językiem. Oni stawiają czoła różnego rodzaju wyzwaniom, presjom, do takiego stopnia, że mogą być zniechęceni, a Paweł rozpoczyna, w zasadzie kończy swój list, przechodząc do ostatniego tematu, mówiąc, radujcie się w Panu. To jest jego reakcja na to, co oni być może mu mówili albo chcieliby mu powiedzieć. Z drugiej strony to wcale nie jest nowy temat, bo sam Paweł zaznacza, że nie męczy mnie powtarzanie wam ciągle tego samego. To znaczy, że już im o tym mówił. To znaczy, że już o tym pisał, nawet w tym liście, ponieważ 16 razy w całym tym liście pojawia się w różnych formach koncepcja radości. Ona się przewija jak taka złota nić od początku do końca tego listu. Paweł mówi o tym, że się cieszy wtedy, kiedy wie, że oni się o niego modlą. Cieszy się na myśl o tym, że on się może modlić o nich. Mówi o tym, że oni są jego radością. I więcej też mówi o tym, skoro jesteście moją radością, to chciałbym, żeby ta radość jeszcze się pomnożyła, żeby ona była jeszcze większa. Kiedy myślę o Nowym Testamencie i autorach poszczególnych tekstów nowotestamentalnych, to nie mogę nie myśleć, że Paweł nie był jedynym. Bo radość jest taką regularną nutą Nowego Testamentu. I gdybyśmy mieli taką możliwość fizycznie i zebrali dzisiaj tutaj z nami wszystkich autorów Nowego Testamentu i postawili ich tutaj w rzędzie, jeden obok drugiego, i gdybyśmy powiedzieli im, żeby zaśpiewali do nas, stworzyli swego rodzaju chór i zaśpiewali w tym jednym chórze, i gdyby mieli śpiewać w jednej tonacji albo na jedną nutę, to tą tonacją byłaby tonacja radości. Dlaczego tak mówię? Ponieważ Jakub, autor jednego z listów, kiedy pochylił się nad zwojem pergaminu i pisał swój list, przypuszczalny najwcześniejszy list Nowego Testamentu, to pisał o najwyższej radości w obliczu cierpień. To znaczy, miał na myśli swego rodzaju gradację radości. To znaczy, że jeżeli można mówić o mniejszej czy większej radości i trochę większej od tej większej, to Jakub mówi, że jeżeli są różne stopnie radości, to on życzy sobie i tego chce i tego pragnie dla swoich ludzi, żeby ich radość była najwyższą radością. Piotr, apostoł, kiedy wziął do ręki proste pióro, to jedną z rzeczy, o których napisał w jednym ze swoich listów, to niewyobrażalna radość. To znaczy, że jeżeli mamy możliwości wyobrażania sobie pewnych rzeczy, to są takie, które trudno sobie wyobrazić, nawet z naszą bujną wyobraźnią. I Piotr wydaje się sugerować, że jest taka radość, która jest niewyobrażalna. Ona funkcjonuje, ona istnieje, ale nie jesteś w stanie nawet sobie jej wyobrazić. Zaraz obok Piotra moglibyśmy postawić Jana. Jan pewnie też dopowiedziałby o radości, bo o niej pisze przy kilku okazjach i to wcale nie powinno dziwić, bo tak naprawdę i ten pierwszy, i drugi, i trzeci, Jakub, Piotr, Jan, wzorowali się na Jezusie, który powiedział do swoich uczniów o radości, której nikt nie jest w stanie ich pozbawić. To znaczy, że jeżeli są takie rzeczy w życiu, które gdzieś tam zagubisz po drodze, albo których nigdy nie będziesz miała, albo takie rzeczy, które teraz masz, ale jutro możesz ich nie mieć, to Jezus wydaje się mówić, że daje nam taką radość, której nikt nie jest w stanie tobie zabrać. Ta radość jest nie do wykrzesania. Nie możesz jej sam wytworzyć. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy się spieli w sobie najlepiej, jak tylko potrafimy i wycisnęli z siebie tą radość i powiedzieli, o właśnie, w końcu, to jest ta radość. W końcu wyszła, w końcu się pojawiła na mojej twarzy. Nie jesteś w stanie jej sam wykrzesać. Ta radość jest nie do opisania. Nie da się jej opisać, nie da się jej wyjaśnić słowami. Co więcej, tej radości nie da ci też status społeczny. Myślę, że Lidia doskonale to zrozumiała. Mam na myśli tą Lidię, która jest częścią, która była częścią tego pierwszego kościoła, która miała wyjątkowe możliwości. Czasy nie były łatwe, ale geograficznie sytuacja była bardzo zróżnicowana do takiego stopnia, że w Rzymie nie było możliwe to, co było możliwe w Macedonii, tam, gdzie mieszkała Lidia, w Filipii. To znaczy, Lidia nie tylko mogła prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą, ale też, ponieważ była błyskotliwa, ponieważ była obrotna, no to ta działalność przynosiła jej niezłe korzyści. Sprzedawała purpurę, taki luksusowy towar, luksusową tkaninę, na którą nie wszyscy mogli sobie pozwolić. I wydaje mi się, że dosyć fajnie jej się wiodło, skoro miała dom na tyle duży, żeby gościć być może i pierwszy kościół, i też Pawła, i Sylasa, i cały jego zespół. I myślę, że Lidia doskonale zrozumiała tego dnia, że status społeczny nie jest w stanie dać jej tej radości, o której mówił Jezus, o której mówił Paweł i na którą powoływali się wszyscy uczniowie Jezusa. A więc ta radość, której nie da się wykrzesać, której nie da się opisać, której nie da ci status społeczny, jest też radością, której nie da ci kariera zawodowa. Myślę, że zrozumiał to doskonale strażnik więzienia w Filipii, miasta, które było takim Rzymem w miniaturze. A to była intratna pozycja, być strażnikiem więziennym w Filipii. Taka praca, taka ciepła posada. I gdyby nie Jezus, który stanął na jego drodze, to być może strażnik więzienny nawet by nie zauważył, że to nie tędy droga i to tak naprawdę nie da mu radości, takiej trwałej, prawdziwej, autentycznej radości. Paweł pisze swój list po 10 latach od momentu, kiedy uformowała się ta pierwsza wspólnota. A 10 lat to kawał czasu. Nie wiem, gdzie byłeś 10 lat temu i nie wiem, jak wyobrażasz sobie swoje życie za 10 lat, ale przez 10 lat sporo może się wydarzyć. I takich fajnych, radosnych rzeczy, ale też trudnych rzeczy, rzeczy, których nie chcesz czy nie chciałbyś, żeby miały miejsce w twoim życiu. I jakkolwiek by nie określać te różne rzeczy, to można dojść do takiego momentu w swoim życiu, kiedy jest się, czy kiedy człowiek jest zdruzgotany, kiedy człowiek jest zniechęcony, kiedy emocje gdzieś tam opadają i brakuje tych skrzydeł, na których moglibyśmy się unosić w naszej chrześcijańskiej wierze. I myślę, że po 10 latach pośród tych ludzi, do których Paweł pisał, wdarła się niepewność i wdarła się codzienność. Na domiar złego pojawiła się też grupa ludzi, która wysuwała pewne postulaty. Ta grupa ludzi w zasadzie mówiła, że tak, tak, my rozumiemy, że to nie status społeczny, tak, tak, my wiemy, że to nie kariera zawodowa, ale no to, co Paweł postuluje, czyli to, że tylko wystarczy wyznać swoją grzeszność Bogu i przyjąć jego dar zbawienia, to jest niewystarczające. Tu trzeba coś więcej. To trochę za mało. Tak naprawdę potrzebne jest pochodzenie i potrzebny jest specjalny rytuał, jeśli nie masz tego pochodzenia. Innymi słowy, ta grupa ludzi mówiła, musisz teraz przyjąć ten specjalny żydowski rytuał, który my znamy od wieków. Tu się nic nie zmieniło w tej kwestii. On będzie podstawą twojego dalszego życia, bo w oparciu o to będziesz dalej budował swoje życie. To nie jest takie proste, Pawle, chciałby powiedzieć ta grupa ludzi, która chodziła w ślad od jednego miejsca do drugiego i przekonywała tych młodych, wierzących ludzi, że to nie wystarczy. I Paweł jako reakcję na to mógł powiedzieć absolutnie nie. Nie wiem, czy kiedyś myślałeś o tym, co Paweł osiągnął w życiu. Jego hebrajskie imię znaczy ten, o którego prosiliśmy. Rodzina pomogła mu wytyczyć cel życia, a jego celem było być dobrym faryzeuszem, to znaczy osiągnąć wszystko w jednej dziedzinie, w dziedzinie religii. Tych dziedzin w starożytności nie było za dużo. Jedną z dziedzin, w której można było się wspinać, była dziedzina religijności albo religii. I w gronie tych, którzy gdzieś tam się wspinali, byli ci, którzy się wyróżniali na tle innych, było ich 6000 ludzi. I gdyby mogli dzisiaj chodzić po kampusie uniwersyteckim, to mieliby bluzy z dużą literą F, która symbolizowałaby faryzeusz. Jak to w dobrej rodzinie, rodzice nie szczędzili wysiłku, aby Pawłowi umożliwić dobry start w życiu. A tak jak większość rodziców. Niewielu znam takich, którzy nie chcieliby, żeby ich dziecko nie miało dobrego startu w życiu. Dlatego robią coś w ich mocy. Byleby tylko, często to słyszałem, byleby tylko im było lepiej. Byleby tylko oni mieli to, czego ja nie miałem. Osiągnęli to, czego ja nie osiągnąłem. Paweł był stypendystą prestiżowej uczelni w Jerozolimie, o której moglibyśmy powiedzieć, że to był taki Harvard albo Cambridge. A jeżeli było nazwisko wykładowcy, którego wszyscy znali, to tym nazwiskiem było Gamaliel. słowo rozpoznawalne w każdym żydowskim domu. Gdyby Paweł miał dostać świadectwo, to na tym świadectwie byłoby znajomość języka hebrajskiego szóstka, znajomość ksiąg szóstka, znajomość prawa szóstka. Ciężka praca obfitowała w świadectwo z paskiem. Ściany, jego ściany, gdyby Paweł mógł żyć dzisiaj pośród nas, to jego ściany pokryte byłyby dyplomami, a szafki trofeami. I tak naprawdę mówimy o człowieku, który zgarnąłby wszystko, który by dostał złoty medal, który mógłby dostać nagrodę Nobla, który mógłby dostać nagrodę Grammy, bo był ekspertem w swojej dziedzinie. Dzisiaj firmy zabiegałyby o tego, takiego człowieka, zanim by skończył studia. Jeszcze podczas studiów. Bo ten człowiek miał determinację i wolę walki, by być nie tylko dobrym, nie tylko najlepszym, ale najlepszym z najlepszych. Był pozakonkurencyjny. I wydawało się, że jego życie przybrało stały, niezmienny kierunek, kiedy Jezus stanął w poprzek jego życia. I po 30 latach biegania na pewnej utartej bieżni Paweł zrozumiał, że tak naprawdę to wszystko, co było dla niego najważniejsze, nagle straciło na wartości. I Paweł czyni szczere wyznanie odnośnie tego wszystkiego. Powiem wam, że rzadko kiedy Pismo Święte w taki dosadny sposób wyraża się, bo tutaj Paweł używa określenia, które różne przekłady różnie oddają. W tych starszych przekładach, które są bardzo delikatne, mowa jest o śmieciach. Ale tak naprawdę to jest coś więcej niż tylko śmieci, bo to jest bardzo grzeszne słowo. Mowa jest o, wybaczcie za kolokwializm, ale dlaczego mam przepraszać, skoro tak to tekst mówi? Wymiociny, psujące się jedzenie, cuchnące jedzenie albo to, co twój organizm zostawia w toalecie po obiedzie. Tak Paweł określa wszystko to, co dla niego do tej pory było zyskiem. Co nagle stracił w jednym momencie albo czego się pozbył, czego się wyzbył, z czego zrezygnował. No dobrze. Jeżeli radości nie da się wytworzyć, nie jesteś w stanie jej wytworzyć, jeżeli mówimy o radości, której nie da się wyjaśnić, której nie da ci kariera zawodowa, której nie da ci status społeczny, której nie da ci pochodzenie religijne, to, że się urodziłeś w rodzinie czy w kontekście chrześcijańskim, jeżeli nie dadzą ci tego religijne osiągnięcia, obrządki, rytuały, cokolwiek, no to co ci to da? Znaczy skąd wziąć tą radość, jeżeli ona rzeczywiście istnieje? Paweł odpowiada dalej w tym samym tekście, mówiąc, że tą radością jest doniosłość poznania Chrystusa. Dlatego wcześniej, kiedy mówi o radości i mówi radujcie się, to też dodaje, ja celowo to pominąłem, dodaje radujcie się w Panu. Powtarzam, radujcie się. Jakiś czas temu usłyszałem taką historię o pewnym objazdowym kaznodziei, który przemieszczał się z miejsca na miejsce i publicznie mówił dobrą nowinę o Jezusie. W jednym miejscu, to był XIX wiek, w jednym miejscu na jednym z kampusów, kiedy mówił tą dobrą nowinę o Jezusie, tak to czasami bywa, że jest grupa ludzi, którzy słuchają, ale nie wszyscy dają posłuch temu, co się mówi. W tej grupie ludzi znalazł się pewien człowiek, który skutecznie chciał przeszkodzić temu młodemu człowiekowi w głoszeniu tej dobrej nowiny i zaczął coś wykrzykiwać, machać rękami i mówić, że to nieprawda, że po co on w ogóle tutaj jest. A ten głoszący młody człowiek w którymś momencie przestał mówić, zrobiło się trochę cicho, taka niezręczna cisza, po czym ten młody człowiek sięgnął do swojej torby, wyciągnął jabłko, ugryzł to jabłko, pogryzł ten pierwszy kęs jabłka, połknął i zapytał się tego, który mu przeszkadzał, jak pan myśli, czy to jabłko jest słodkie, czy nie? Skąd mam wiedzieć? Nigdy go nie spróbowałem. No właśnie, kiedy mówimy o radości w Jezusie, której nie da się wykrzesać, której nie da się wyjaśnić, to mówimy o radości, którą jest poznanie Jezusa, ale powiem ci tak, żadna doza, żadnego dobrego nauczania takiego czy innego, tu z tego miejsca, z jakiegokolwiek innego, nie da ci tej radości. Tą radość może ci dać tylko otwarte serce na Jezusa. Nie poznanie intelektualne, ale serducho, które się otwiera na Jezusa i na Jego działanie. Panie, chcę doświadczyć takiej radości. Wiele o niej słyszałem, wiele o niej się mówi, wiele o niej czytamy. Chodzę na nabożeństwa już 20 lat, ale być może jeszcze nie doświadczyłem właśnie takiej radości, o której czytam. Czy ona w ogóle istnieje? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby mieć taką radość? Tak. Ale ona bazuje na twojej relacji z Jezusem. Można latami chodzić, słuchać, robić, angażować się i wcale nie mieć tej bliskiej, zażyłej, intymnej relacji z Jezusem. Taka jest prawda. To jest trochę tak, jak z pewną staruszką i słowami, które wypowiedziała, które słyszałem lata temu, które mi dały wiele do myślenia. A w zasadzie przeczytałem, nie rozmawiałem z nią, przeczytałem słowa starszej osoby. Ale one ze mną zostały. Ta starsza osoba powiedziała, zaprzyjaźniłam się z Jezusem. I mam z Nim tak dobre relacje, że czasami nawet się razem śmiejemy. Autentyczna relacja przekłada się na autentyczną radość, bo prawdziwa radość zasadza się na poznaniu Jezusa i nic innego ci tego nie da. Pewien aktor, którego życie i karierę śledziłem lata temu, napisał wiersz. Nie był wcale poetą, ale napisał taki wiersz. Osiągnąłem cel w życiu. Czy jestem jednak szczęśliwy? Czekam tylko, kiedy zamknę powieki, kiedy nad moją mogiłą przemknie wiatr z nad rzeki. Uwolnię się wtedy od ziemskich kłopotów, nieistotnych, ale ciężkich jak kamień u boku. Osiągnął cel. Ale ten cel nie dał mu tak naprawdę tego, czego w głębi serca pragnął i czego tak naprawdę potrzebował. Ja myślę, że każdy z nas ma jakiś cel. Albo taki, o którym piszemy i otwarcie rozmawiamy, artykułujemy, albo taki, który gdzieś tam jest w naszej głowie, w tle naszego umysłu. Każdy z nas ma jakiś cel. Posłuchaj o tym, jak Paweł o tym pisze. Chcę go bowiem poznać. Doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię, że już do tego doszedłem albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia i siostry, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił, czy nie jedno, zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną, zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. W wirze codziennych wyzwań jest bardzo łatwo zepchnąć Boga trochę dalej na liście priorytetów. A później, kiedy czasami go spychamy, to chcielibyśmy w poczuciu zobowiązania przed Bogiem odfajkować na kalendarzu jakieś dobre, religijne rzeczy, które zrobiliśmy dla Niego. Tymczasem chodzi o coś zupełnie innego w chrześcijaństwie. To nie chodzi o robienie rzeczy dla Boga, to chodzi raczej o relacje, które możesz mieć z Bogiem przez Jezusa. Bliską relację, bliską, żywą więź, aby to, co jest na poziomie abstrakcji, stało się realnością. Bo prawda jest taka, pomyśl przez chwilę, wszystko, kim jesteś, jesteś dzięki Niemu. Wszystko, co masz od Niego. Wszelkie dary, zdolności, talenty, fundusze, mieszkanie, dom, pracę, tylko dlatego, że łaskawy Bóg się przychylił w twoją stronę. Ten Bóg tak cię ukochał, że posłał Jezusa po to, żeby oddał na krzyżu swoje życie za ciebie. To znaczy, że nawet gdybyś był jedyną osobą chodzącą po tym świecie, to dalej Boża miłość podyktowana była tym, by posłać Jezusa na krzyż, żeby właśnie za ciebie oddać życie. Wtedy, kiedy powstał z martwych i odszedł do nieba, dał nam swojego Ducha Świętego i powiedział, że możemy żyć w mocy tego Ducha Świętego, który daje nam mądrość, który daje nam radość, cierpliwość, uprzejmość, łagodność, te wszystkie owoce, który nas prowadzi, który jest na nas wsparciem, jest ostoją, jest dla nas wszystkim, a my czasami o tym zapominamy, bo po prostu mamy inne, ważniejsze sprawy na głowie. I jak to dobrze, że Bóg jest na tyle cierpliwy i łaskawy, że On z nas nie rezygnuje. Jak to dobrze, że ten Jezus, dzięki któremu jesteś wszystkim i masz wszystko, który z ciebie nie rezygnuje, nawet wtedy, kiedy czasami ktoś ma go gdzieś, on przygotowuje dla tej osoby, która gdzieś się pogubiła miejsce, bo wie, że to jest moje dziecko, za które oddałem życie. Pamiętam ten dzień, kiedy podjęła decyzję pójścia za mną. Mój Duch Święty go jeszcze przyciągnie z powrotem. Jeżeli takim jest Jezus, to nie dziwi mnie to, że Paweł chciał go więcej. Dla Pawła ten dzień, w którym pisał swój list, był kolejnym dniem aresztu w wiecznym mieście. Za okna dochodziły głosy ludzi, którzy każdego dnia tłumnie przybywali do tego magicznego miejsca. No jakby tam nie było, to tam prowadziły wszystkie drogi do Rzymu. I tego dnia Paweł, siedząc w areszcie, w tym podziwianym przez wielu ludzi wiecznym mieście, które, jak się okazuje, nie do końca jest takie wieczne, jakbyśmy chcieli wierzyć, Paweł wiedział, że nic nie jest wieczne poza relacją z Jezusem. I być może tego dnia, patrząc się na tych wszystkich ludzi, którzy przechodzili pod oknami, zobaczył kogoś, kto ćwiczył, przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich. Zobaczył biegacza. I być może pomyślał, patrząc na tego biegacza, że z życiem chrześcijańskim jest dokładnie tak, jak z tym biegaczem, który wychodząc za łuku na ostatnią prostą, nie myśli o tym, co jest za nim. Bo w momencie, kiedy zacznie myśleć, to już wie, że przegrał. On myśli o tym, co jest przed nim i nie tylko myśli o tym, co jest przed nim, ale wyciąga szyję, żeby okazać się zwycięzcą. Bo to jest dokładnie sposób, w jaki Paweł pisze tutaj o swojej relacji z Jezusem. To znaczy zapominam o tym wszystkim, co jest za mną i wyciągam szyję, żeby tylko poznać Jezusa i doznać mocy Jego zmartwychwstania. Paweł był zachłanny. Paweł był pazerny. Pazerny na Jezusa. Bo widział to, czego my nie widzieliśmy. Widział zmartwychwstałego Jezusa, popadł w zachwycenie, słyszał to, czego myśmy nie słyszeli, a jeszcze mu było mało, bo chciał jeszcze więcej. Prawda jest taka, że wszyscy za czymś biegniemy, ale czasami nie do końca wiemy za czym. I czasami z nami to jest tak, to ci z was, którzy jesteście już po 50, to zrozumiecie, co mówię. Czasami to jest trochę tak, jak czasy komunizmu. Pamiętacie te czasy? Kiedy stawało się w kolejce, ale nie wiedziałeś, za czym stoisz. Po prostu była kolejka i musiałeś stanąć w tej kolejce, bo wiedziałeś, że to się na pewno przyda. Nawet jeżeli kupisz coś, co już masz, to wymienisz to z kimś innym, bo ten inny ma coś, czego ty nie masz, a tobie się to przyda. Kiedyś mieliśmy tutaj w tej sali ludzi, którzy przyszli na spotkanie niedzielne, takie jak to dzisiejsze. Przesiedzieli godzinę 15 minut, bo tyle mniej więcej trwa nasze spotkanie, godzinę 20 minut. I jak się okazało, kiedy zaczęliśmy rozmawiać po nabożeństwie, nie trafili tam, gdzie chcieli. Bo z rozmowy wynikało, że oni chcieli po prostu pójść do wspólnoty, która jest tutaj po sąsiedzku, niedaleko, 1,5 kilometra od nas, z drugiej strony rzeki, a przez pomyłkę trafili do nas. Powiedzieli, że było im miło, że było przyjemnie, że nie wiedzieli nawet, że jest, bo chcieli tam, a trafili tu, że jest taka fajna wspólnota, no i było super, ale już się więcej nie pojawili. Ja pomyślałem sobie, no dobrze, to była pomyłka. Wiecie, pomyłka, która kosztuje cię tyle, że siedzisz godzinę 15 minut w miejscu, gdzie nie chciałeś być, a i tak jesteś mile zaskoczony. Całkiem niezła pomyłka. Mogą być gorsze. Może się okazać, że będziesz przez 30-40 lat biegł czy biegła za czymś, co nie ma wiecznej wartości. I oddasz najlepsze lata swojego życia, zażynając się po to, żeby pod koniec życia powiedzieć, kurczę, nie warto było. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć zapominać o tym, co nie ma wartości i poznawać Jezusa. Wydaje mi się, że Paweł chce nam powiedzieć, że kiedy uznaje osiągnięcia i teraźniejsze skarby nie za aż tak niezwykłe, jakim one były w porównaniu z poznaniem Jezusa, to zaczyna być na właściwej drodze. Ale bycie na tej właściwej drodze to kroczenie nią w taki sposób, aby pragnąć poznać Jezusa i doświadczyć mocy zmartwychwstałego Chrystusa. A to doświadczenie, tego doświadczenia nikt ci nie da poza Jezusem. Musisz po prostu przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, słyszałam, czytałem, wiem wszystko. Mam głowę 6/9 nafaszerowaną informacją. Jestem tak biblijny, że już bardziej nie mogę być, a dalej nie mam tej radości, bo ciągle mi ktoś ją wyrywa, ciągle mi ktoś zabiera. Słuchaj, Biblia to nie żywoty świętych. Nie jest napisana po to, byśmy podziwiali niedościgniony wzór Pawła, ale byśmy mogli doświadczać dokładnie to, co doświadczał Paweł i czego doświadczali pozostali apostołowie. I o co się też Paweł modli? Boża łaska. Boża łaska. Ona daje nam to, na co nie zasługujemy, abyśmy mogli doświadczać to, czego nie rozumiemy. Relacji wynikającej z bliskiej, zażyłej więzi, jaką możemy mieć z Jezusem. Słucham takiej niszowej muzyki. To się zaczęło od latynoskiego jazzu, którego słuchałem. I wpadłem zupełnie przypadkowo na taką grupę latynosów z Kalifornii, którzy się nazywają Bracia Delgado. Mnóstwo instrumentów perkusyjnych, świetna muzyka, taka bitowa. Mądre słowa, mądre słowa. Jedna z piosenek, której autorem jest wokalista tego zespołu, tych braci Delgado, zatytułowana jest Nie żałuję. I to jest piosenka, którą ten człowiek śpiewa o swoim ojcu, o którym mówi, czy o którym śpiewa, że tak naprawdę nigdy nie poznał do końca swojego ojca. Śpiewa o tym, że ten ojciec był zawsze radosny i uśmiechnięty, nigdy nie był sam. Zawsze miał wielu przyjaciół, zawsze był otoczony sporą grupą ludzi, zawsze był uczynny, zawsze był serdeczny, był szanowany przez innych. Śpiewa o tym, że ten ojciec był bohaterem wojennym, ale nigdy o tym nie mówił, chociaż w czasie wojny ratował życie innych ludzi. Nigdy się tym nie obnosił. I śpiewa, jak mantra powtarza ten refren, nie żałuję, albo bez żalu, no regret, no regret. Cały czas się pojawia to. Ten ojciec mówi na koniec, kiedy już jest gotowy, mówi, jestem spełniony, on może mnie zabrać w każdej chwili, jestem gotowy, nie żałuję. On może mnie zabrać w każdej chwili, jestem gotowy. Nie ma nic złego w wyciąganiu szyi. Tak długo jak to, po co sięgasz, będzie trwalsze niż 80 lat twojego krótkiego życia. I Paweł chce, abyś zrozumiał, że jeśli przyjąłeś od Boga nowe życie, to buduj żywe relacje z Jezusem, a wtedy doświadczysz radości wbrew okolicznościom życia, radości, której nie da się wyjaśnić. Tego ci życzę. Tego życzę sobie. O to się modlę. Dla ciebie i dla mnie. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.